Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i tak jak w sumie już obiecywaliśmy, pogadamy sobie dzisiaj o filmie The Invisible Man, Niewidzialny Człowiek Universalu w reżyserii Lee Whannella. I zanim przejdziemy do tego filmu, o którym myślę, znaczy powód, dla którego gadam o tym filmie jest taki, że zwyczajnie warto, bo to jest dobry film i być może nie wszyscy z was, nie wiem, chodzą standardowo na wszystkie ciekawe horrory, które wychodzą. Czy to horror, czy to nie do końca horror, też można by tutaj dyskutować. I chcielibyśmy w sumie zachęcić może i zarekomendować i opowiedzieć trochę o tym filmie, bo być może właśnie ktoś z was uzna, że nawet jeśli nie ogląda horrorów, to ten akurat warto, bo w sumie to jest taki... Wydałem już główny klucz całej tutaj naszej rozmowy.
Już, myślę, że już nikt nie ogląda, wszyscy wiedzą, że warto.
Dobra, to idziemy. No ale właśnie, więc tak, pomówimy najpierw o Niewidzialnym Człowieku w ogóle. Skąd się wziął?
Niewidzialnym Człowieku w ogóle. O niewidzialnych ludziach, którzy nas otaczają.
Niewidzialnych ludziach na przestrzeni lat. To jest pierwsza rzecz. Potem pomówimy sobie o filmie tak troszkę bardziej ogólnie. Dopiero potem wejdziemy w spoilery, więc jeśli nie widzieliście filmu, a chcecie po prostu posłuchać, bo nie wiem, tematyka wam się wydaje ciekawa, no to powiemy wam, że zaczynają się spoilery i do widzenia. I teraz musicie uciekać do kina. Więc z racji tego, że Warta wcześniej nie miała okazji się zapoznać w ogóle z postacią Niewidzialnego Człowieka w swoich filmach, ani nie czytać tej książki Wallace, zdaje się. Ja też nie, swoją drogą, więc nie będziemy się odnosi do książki za bardzo. Chyba, że mnie chciała, okej. Natomiast...
To, że jej nie czytałam, to nie znaczy, że nie wiem, co jest w środku.
Jasne.
To jest...
Natomiast stwierdziliśmy, że w sumie fajnie będzie przed filmem obejrzeć te klasyczne, przynajmniej dwie części Universalu, bo oczywiście Niewidzialny Człowiek wziął się oczywiście z tej powieści Wellesa, natomiast dla mnie istnieje przede wszystkim jako jeden z tego całego katalogu potworów Universalu. To... Nie do końca jest potwór, wiadomo, to jest naukowiec, który opracował tę formułę, dzięki której człowiek staje się niewidzialny. No i ta potęga, którą daje mu niewidzialność, to, że może robić rzeczy i nikt go nie widzi, sprawia, że to mu trochę rzuca się na głowę i zaczyna trochę wariować. I staje się potworem w zasadzie, nie? I to było wykorzystywane w wielu filmach. Tak naprawdę Universal naklepał całkiem sporo tych filmów, no ale pierwszy i ten taki najważniejszy, no to ten z 30... którego? 33 roku. I kurczę... No z niego tak naprawdę tak jak każdy kolejny Dracula był oparty na Beli Lugosim, tak samo każda interpretacja w jakimś stopniu opierała się o tę kreację Clauda Rainsa, który jest naprawdę bardzo dobry w tym filmie, chociażby dlatego, że musi operować tylko i wyłącznie głosem, nie? Co nie jest łatwe, szczególnie w tamtych latach, kiedy to były w zasadzie pierwsze lata dźwiękowych filmów, nie? I udało się dobrać aktora, który samym swoim głosem nadawał tej postaci masy charakteru. Więc jak twoje wrażenia po tym pierwszym filmie i ogólnie jak podoba ci ta postać ogólnie, jako jeden z tych klasycznych tutaj filmowych wilanów?
Wiesz co, ja byłam bardzo przyjemnie zaskoczona, bo nie da się ukryć, że nie jestem jakąś wielką fanką starych filmów. To znaczy, jasne, doceniam, że nie wiem, były innowacyjne pod jakimiś względami, nowatorskie i tak dalej, że były pierwsze z poruszaniem niektórych tematów, czy właśnie z przenoszeniem na ekrany jakichś znanych powieści, ale no nie da się ukryć, że z reguły jest tak, że kiedy oglądamy jakąś starą adaptację, a później jakąś nowszą adaptację, no to ta nowsza jakoś lepiej do mnie przemawia, bo i pod względem, nie wiem, i technicznym, i pod względem tego, co próbuję powiedzieć, przenosząc właśnie jakąś znaną już opowieść na ekrany. A Niewidzialny Człowiek to jest dla mnie, to jest kurczę najlepsza rzecz, jaką widzieliśmy z tych starych rzeczy, czy też z tych, które ja tam wcześniej zdarzyło mi się widzieć, z tego właśnie kanonu tych potworów Universalu, o którym często wspominasz, no to dla mnie to jest kurczę najlepszy film i najlepszy potwór. I jestem pod absolutnym wrażeniem wszystkiego. No właśnie strona techniczna, to jest w ogóle niesamowite. Ja czytałam później, że oni to nagrywali ubierając aktora w jakiś czarny, aksamitny strój, kręcąc go na czarnym tle i potem nakładając to na wersję taką kręconą po prostu tła bez niego i tak dalej. No to w ogóle wydaje mi się kurczę strasznie karkołomne. Przecież kino nie istniało wtedy szczególnie długo, a ten film oglądany dzisiaj no robi niesamowite wrażenie. Tam jest ta scena pod koniec, kiedy główny bohater stoi na szczycie wzgórza, tak? Tam jest chyba, nie wiem, wschód albo zachód słońca, on tam przebiera się w ubranie zdjęte ze Stracha na wróble.
Nie, to w drugiej części, tak? To w kolejnej części.
A, no to w drugiej, okej, bo oglądaliśmy jedną po drugiej. Ale to jest kurczę niesamowite. Mm. To wygląda tak, że... że nawet wiesz, no na pierwszy rzut oka to nie masz pojęcia, jak oni to zrobili wtedy. Ale dobrze, to jest
no,
ten...
w 33 wyszedł też King Kong, więc nie wiem, czy to nie był jeden z najlepszych w ogóle lat w ogóle w historii efekt specjalnych.
Druga część wyszła w 40 roku, no więc też no właściwie za... niebawem, tak? Więc no,
to była ta druga fala, kiedy pod koniec lat 30 Universal się zorientował, że powtórki tych filmów wpuszczane do kin się całkiem nieźle sprzedają, no to robimy teraz sequele do wszystkiego, nie? No i wyszedł ten drugi film z Vincentem Price'em, tu myślę, że dużo bardziej znanym nazwiskiem, też rola głównie głosowa i też myślę, że poradził sobie naprawdę bardzo dobrze.
To jeszcze zanim o tym drugim filmie, też o tym pierwszym, bo pytałeś też właśnie o samą postać i to jest, kurczę, postać szalenie ciekawa. No. Bo pierwszy raz chyba jest tak, że naszym głównym bohaterem tak naprawdę, tym z perspektywy kogo tę historię głównie śledzimy i kogo jakby no losy tutaj nas najbardziej interesują, no jest tak naprawdę bohater negatywny, o którym, no jasne, są pewne przesłanki, które sprawiają, że możemy usprawiedliwiać jego zachowanie, ale to jest, kurczę, w pewnym momencie socjopatyczny morderca, który wykoleja pociąg pełen ludzi, bo tak...
Samochód tam spuszcza
tak, no tak, no powiedzmy w samochodzie był jeszcze typ, który go zdradził, no to wiesz, masz ten moment, masz tu zemstę i tak dalej.
No tak, ale
tam, wiesz,
taką...
ale tam jechał pociąg pełen przypadkowych i zupełnie niewinnych osób. I to jest, kurczę, coś niesamowitego, że właśnie, wiesz, to nie jest tak jak, nie wiem, mamy w Drakuli, gdzie jednak no mamy tę grupę tych pozytywnych bohaterów i no kibicujemy im, żeby im jednak się udało i tak dalej. No jakby nie, to jest nasz główny bohater i pozostali są tylko dla niego tłem. I no też co mi się podoba bardzo w tym filmie, to że on się po prostu... On się jakby tak zaczyna w środku akcji, że nie mamy całego tego originu, nie poznajemy właśnie naszego bohatera, jak jeszcze jest widocznym człowiekiem, nie do końca wiemy, jakie są jego motywacje, prawda? Nie do końca wiemy, jaki był przed zażyciem tego specyfiku i właśnie w tym filmie jest cała masa takich drobnych zabiegów, takich wyborów, które moim zdaniem sprawiają, że jednak wyróżnia się bardzo na tle innych horrorów z tego czasu. Czy też nawet właśnie innych trochę ekranizacji, no bo właśnie no nie czytaliśmy książki, ale no z tego, co doczytywałam, to właśnie w książce on od początku jest bohaterem jakby negatywnym jeszcze przed tą przemianą, tak? On od początku jest trochę szalony, od początku jest amoralny. No właśnie tutaj i ta nowsza ekranizacja chyba jest właśnie bliżej z kolei tego pierwowzoru pod tym względem.
Jeszcze rzecz, która się rzuca podczas oglądania, myślę, no to jest ten humor w tym filmie, który jest bardzo specyficzny, nie? I to jest zasługa reżysera przede wszystkim, bo James Whale lubił tego typu motywy i jak kiedyś będziemy sobie pewnie przypominać też te Frankensteiny jego, no to szczególnie ta druga część, która, gdzie jest masa, tak jest ten doktor Pretorius, który jest takim strasznie dziwnym bohaterem, jest sporo takich właśnie miniaturek komicznych, no i tutaj jest jeszcze nawet więcej tego, nie?
Jest ta wspaniała gospodyni.
Tak. I wszyscy ci bohaterowie są tacy bardzo dziwni i komiczni, przerysowani. Nie wiem, z czego wynika ten zabieg, szczerze mówiąc. Czy to była kwestia tego, żeby pokazać, nie wiem, skontrastować jakoś bardziej jeszcze tego bohatera, który jest taki bardzo poważny i bardzo, wiesz, bardzo no, zdeterminowany, powiedzmy, aż do przesady, z tymi bohaterami, z całą resztą ludzi tutaj? No, nie wiem, ale to jest bardzo specyficzne, nie? Szczególnie jak się, nie wiem, ogląda to po Drakuli, czy nawet Mumii, nie wiem, tego samego reżysera, no to tutaj no jest bardzo ciekawie, nie? I no to jeszcze przeskoczmy do tego drugiego filmu, który nie wiem, czy jest lepszy, ale jest ciekawszy, no moim zdaniem nawet ciekawszy, bo oni poszli jeszcze w bardzo nieoczywistą stronę, nie? Zresztą te sequele z lat 40. one się nigdy... Nie, to nigdy nie były takie bezpośrednie sequele tych filmów z lat 30., nie? Bo oni uznali, że nie ma wideo przecież, ani nic takiego, więc i tak albo ktoś zna te poprzednie filmy, albo nie. Jeśli ktoś zna, to i tak już ich nie pamięta, pewnie to możemy zrobić kompletnie nową historię, więc nikt nie dbał o żadne continuity, żadną, wiesz, ciągłość fabularną, po prostu zróbmy podobny koncept, jeszcze raz.
Oni zapomnieli, jak główny bohater miał na imię między pierwszą drugą częścią.
Tak, to prawda.
Nikt sobie nie zanotował, nie?
Nie, ale... No, ale zapytaj nazwisko, przynajmniej Griffin. I to jest też to nazwisko, które każdy niewidzialny człowiek w filmie Universalu potem nosił, poza tym bohaterem oczywiście w tym filmie, nie? Bo tutaj naukowiec się nazywał Griffin. W każdym razie, no mamy tutaj jego Vincenta Price'a, który ma inny cel. To nie jest tak, że on tutaj jest naukowcem i coś poszło nie tak, tylko jest, został niesłusznie oskarżony o morderstwo, więc brat niewidzialnego człowieka z pierwszego filmu podaje mu tę formułę na niewidzialność. No i nasz bohater musi, korzystając z tej swojej przewagi, dowieść swojej niewinności I to jest jednocześnie wyścig z czasem, bo kto wie, czy mu też z czasem nie zacznie odbijać, nie? I w którymś momencie mu odbija oczywiście i Vincent Price gra to świetnie. Nieustannie mnie rozwala w ogóle, to jest specyfika tych starych filmów, że za każdym razem, jak ktoś osiąga tam jakąś taką właśnie, jakąś przewagę, na przykład staje się niewidzialny, albo nie wiem, może kontrolować potwora Frankensteina, czy coś takiego, to zaraz krzyczy o dominacji nad światem. I on też tutaj, mógłbym dominować świat, a w ogóle podbić świat, czy coś takiego, nie? Kurczę, jeden niewidzialny typ.
Który w dodatku, no umówmy się, oprócz tego, że jest niewidzialny, nie ma żadnych nadprzyrodzonych możliwości, tak jest zwykłym człowiekiem, którego, no jak udowadniają oba filmy, jest tak naprawdę bardzo łatwo zabić, no wystarczy jeden celny strzał i tyle.
No jest sposób, jak go w ogóle rozpoznać, nie? Mąką go obsyp i już, do widzenia, już go widać.
Poczekaj, aż spadnie śnieg, no. Albo deszcz.
No właśnie.
Tak, ale właśnie fajne jest to, że drugi film idzie w całkowicie inną stronę ze wszystkimi pomysłami, no bo właśnie tak jak mówisz...
Bohater już nie jest wilanem, nie?
Bohater jest ma zupełnie inne motywacje. Ja bym powiedziała wręcz, że to jest zupełnie inny gatunek filmowy, bo to już nie jest horror. Dla mnie ten film jest bliżej kryminału. Główny bohater próbuje tak naprawdę dowiedzieć się, kto zabił jego brata. I to jest ta oś fabuły.
No tak, no i w zasadzie jeszcze ten poprzedni film, no to też nie jest coś, co byśmy powiedzmy dzisiaj kojarzyli jako horror, nie? No ale podejrzewam, że dla ówczesnej publiki te sceny śmierci chociażby były szokujące, tak. Nie? Więc jak najbardziej mogło to się wpisywać w horror. No ten drugi film już niekoniecznie, może... Okej, okay, to płytniemy tutaj. Natomiast przy tym drugim filmie, no też są... Natomiast ten drugi film, on już jest dużo łagodniejszy też w związku z tym, że kodeks Hayesa wszedł. Już nie można było pokazywać właśnie, jak wiesz, ginie po prostu cały pociąg ludzi, ani jakoś, nie wiem, przydziurawiają na wylot albo zbijają, po prostu krew się leje i tak dalej. A tak 30 można było, więc było dużo łatwiej, nie? Natomiast ten film przez to jest taki bardziej subtelny, trochę bardziej elegancki, nie? Mimo wszystko wciąż jest sporo tego kiczu takiego i takiej prześności z tamtych czasów, powiedzmy, jakie miały filmy. Ale kurczę, naprawdę to jest fajnie poprowadzona historia. Do samego końca. W zasadzie.
Tak, no plus właśnie bardzo fajne jest to, że no nie powtarza się, tak? No. Że mam wrażenie, że często jak, zwłaszcza teraz, jak mówimy o sequelach, to jest często takie trochę jeszcze raz to samo, albo nawet wiesz, albo kontynuujemy losy tej samej postaci, albo właśnie jeśli zmieniamy postać, to jest to bardziej takie jednak odtworzenie losów swojego jakiegoś tam poprzednika, a tutaj kurczę jest wszystko tak naprawdę zupełnie z innej strony pokazane.
Potem oczywiście jest oczywiście ta właśnie ta scena, która przyszła do historii właśnie z tym zakładaniem tego płaszcza.
Kurczę, ta scena jest tak dobra, że po prostu powiązałam ją w głowie, że to musiało być już w pierwszej części, ale faktycznie no przecież pierwsza część kończy się w zupełnie innym miejscu, więc to by nie miało sensu.
No właśnie i wygląda...
Tam jest ta scena ze śniegiem, gdzie widać odciski butów na śniegu, mimo że bohater był boso.
No cóż. Potem oczywiście Universal robi jeszcze, tak jak wspomniałem, sporo innych filmów z tą postacią. Była Invisible Woman w tym samym roku, która była taką pełnoprawną komedią. Tam już nic z horroru nie zostało. Był Invisible Agent, który był takim filmem szpiegowskim, no bo w sumie to się wydaje bardzo logiczne, nie? W sumie jak masz niewidzialnego człowieka, to wyślij go do walki z nazistami. Tak patrzę, Invisible Man's Revenge, tego już nie widziałem i nie miałem w ogóle okazji, nawet nie słyszałem, szczerze mówiąc, o czym to jest do końca. No i Abbott and Costello Meet the Invisible Man, czyli no komedia z dwoma komikami, której też nie oglądam, bo jakoś nie przypadam z Abbottem i Costello, ten humor do mnie nie trafia. Invisible Man miał też cameo w innym filmie z Abbottem i Costello Meet Frankenstein, tam właśnie Vincent Price odtwarzał tę rolę w jednej scence. I tyle. I najprzez to, że koniec w ogóle niewidzialnego człowieka gdzieś tak do właśnie lat 90., do 2000 roku konkretnie, bo w latach 90. była ta nowa fala, robimy wszystkie klasyczne horrory. Dracula, Coppoli, tam Frankenstein, Branagha. Był jeszcze, pamiętam, Wilk z Jackiem Nicholsonem. W 2000 roku ktoś się zorientował, że w sumie jeszcze jest ten niewidzialny człowiek, to może zróbmy. I powstał Hollow Man w Paula Verhoevena. Ale to już nie był najlepszy czas dla Paula Verhoevena.
Ja chcę w ogóle powiedzieć, że wymienianie tego filmu w jednym szeregu z, nie wiem, Draculą Coppoli, to jest w ogóle totalne nieporozumienie, bo jedyne miejsce, w którym możesz wymieniać ten film, to obok tego Draculi z Gerardem Butlerem. Z 2000 roku.
No ten sam rok.
Jakby rok 2000 nie był dobrym rokiem dla tego typu filmu. Tak, znaczy... Kurczę, ten film... Ja nie wiem... Tam nic... W tym filmie nic nie działa. To znaczy, nadmieńmy, że w ogóle nie dokończyliśmy go. Bo wyłączyliśmy go, zanim tak naprawdę zaczęło się dziać to samo mięso, ale ono się chyba dzieje już mocno pod koniec tego filmu. Ja wrażenie, że obejrzeliśmy ponad połowę i nie wydarzyło się nic. To znaczy, grupa ludzi chodziła po laboratorium, a nasz niewidzialny człowiek, który był wrednym seksistą, robił głupie żarty kolegom i koleżankom z laboratorium i była jedna scena, jak próbowali go odniewidzialnić i to fajnie wyglądało, bo zaczęło mu się pojawiać ciało, a potem zniknęło, ale to tyle.
Właśnie problem tego filmu jest taki, że nie miał na ciebie absolutnie żadnego pomysłu, nie? I szkoda, no bo jednak no, Paul Verhoeven to był gość, który miał pomysł na wiele swoich filmów i przez to wiele z nich no, zostało zapamiętanych. Nie zawsze pozytywnie, jak Showgirls na przykład, ale wiele z nich no, faktycznie przeszło do historii, nie?
Okej, okay, to ten typ.
No nie, wszystko wyjaśnia. Ale to jest ten sam gość, co zrobił Pamięć Absolutną, Robocopa,
Showgirls.
Starship Troopers. No, Showgirls to też był ten jeden z...
Okej. Okay.
No cóż, no okay. W każdym razie... Ja bym wolał dostać taki film jak Showgirls, który był po prostu naprawdę, naprawdę zły, niż film, który jest po prostu...
też był naprawdę zły.
On nie był naprawdę
tylko
zły, on był...
jednocześnie zły i nudny.
On był nudny, to był ten problem. No mówię, on nie miał na siebie żadnego pomysłu. Jedyny pomysł, jaki miał na siebie ten film, to jest to, że nie pokazujmy teraz przemiany w niewidzialność od tak po prostu, tylko niech kolejne warstwy ciała znikają po kolei, nie? Najpierw skóra, mięśnie, tam, wiesz, naczynia krwionośne, kości i tak dalej. Co jest fajne, ale to jest dodatek w zasadzie, a nie coś, co ci robi film, nie? A tak poza tym, no to masz to samo, co zawsze, czyli gość, który jest bucem i zaczyna nadużywać swoich umiejętności. No, ten element, że on nie chce być tym królikiem doświadczalnym w którymś momencie, nagle stwierdza, że nie chce.
Mimo, że sam się zgłosił, nie?
No to jest nawet ciekawe, nie? Że jakby zaczyna go to męczyć, ale no to nie zostało zrealizowane. Także, no, tam nie ma co poświęcać chyba więcej czasu. Natomiast... jak myślisz, czemu przez tyle lat? Znaczy w 88 jeszcze ten, George Carpenter zrobił film z tym motywem niewidzialnego człowieka, powiedzmy, ale to nie była żadna adaptacja nic takiego, więc nie ma co tego liczyć. Dlaczego przez 50 lat nikt nie porwał się na zrobienie niewidzialnego człowieka? Nawet Hammer, który robił absolutnie wszystko, co się dało, zrobił, nie wiem, chyba z 3 wersje historii o doktorze Jekyllu i pani Hyde'zie i była też pani Hyde tam swoją drogą. Wszystko robili, bo o wampirach zrobili 50 filmów i nie zrobili ani jednego o niewidzialnym człowieku. Nie mówiąc już o Włochach na przykład, którzy też tam przerabiali wszystko, co się dało. Nikt nie porwał się na tę historię.
Bo pierwszy film był tak dobry. Jakby, on, nie wiem, po prostu on jest tak kompletny, że co tam chcesz jeszcze dodać, no.
No wiesz,
ja
no,
wiem, no.
Nie, właśnie nie chodzi o to, żeby coś dodawać. Jakby ten pierwszy i drugi film, te dwa pierwsze filmy Uniwersalu pokazują, że to jest fajny koncept, z którym można zrobić masę rzeczy. I film, o którym będziemy mówić za chwilę, ten nowy, też to pokazuje, że możesz do historii podejść na milion różnych sposobów, więc dziwi mnie właśnie to, że nikt, wiesz, nikt od lat 50. nie wymyślił jakiegoś sposobu, jak tę historię zaadaptować dla ówczesnych czasów.
Wiesz co, nie wiem, tak poważniej to może właśnie dlatego, że wiesz, jakby z założenia ten nasz główny bohater, ten nasz niewidzialny człowiek, no to powinien być tą postacią negatywną, tak? Znaczy jasne, można zrobić wyjątek, jak właśnie w tym sequelu, o którym rozmawialiśmy, ale jednak w takiej, powiedzmy, bardziej klasycznej interpretacji no to musi być albo postać z założenia negatywna, albo postać, która kończy jako postać negatywna.
To jest tragiczna negatywna. Po prostu, nie?
No bo nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakieś takie mniej pociągające dla filmowców. Może boją się, że wiesz, widownia gdzieś tego nie kupi, że nie będzie sympatyzować z tym bohaterem, a teraz właśnie z kolei ktoś wpadł na to, że no będzie jednak zupełnie inne ujęcie, tak? Że skoncentrujemy się tutaj na osobie, która jest ofiarą niewidzialnego człowieka, a nie na nim samym.
No, wydaje mi się, że chyba musieliśmy poczekać, aż, nie wiem, technologia na przykład na nas ściągnie rozmaite zagrożenia związane ze stalkingiem na przykład, nie? I tym, że możemy się czuć kompletnie bezsilni przez to, jak, wiesz, jak nasza prywatność wypływa tutaj przez masowe media i tak dalej. Pewnie aż takiej skali tego problemu nie było przez długie lata, nie? Niewidzialny człowiek to jest ten fajny koncept, który ci daje, zadaje to pytanie, co to byś zrobił, jakbyś był niewidzialny, czy byłabyś niewidzialna, nie? I się zaczyna zastanawiać, no w sumie, no na pewno byś, jakby zaczynając od małych pranków robionych znajomym, pytanie, jak daleko by ktoś zabrnął, nie? No, nie wiem, kradzież, zawłaszczenie sobie jakichś pieniążków, tak? Nie wiem,
to jest wiem, podglądanie ludzi albo podglądanie podsłuchiwanie, ludzi, ta, tak? Podsłuchiwanie, żeby, nie wiem, no. Nawet wykorzystać to przeciwko nim, tak? Czy no cokolwiek, tak?
No, kurczę, no jeśli Universal potrafi zrobić film o tym, jak gość używa tego, żeby udowodnić swoją rację, albo żeby być szpiegiem w czasie II wojny światowej, no to wydaje mi się, że znalazłoby się jeszcze wiele innych sposobów, wiesz, jak to zrobić.
Znaczy problem jest też moim zdaniem taki, że jakby koniec końców chyba zawsze dojdziemy do tego, że taki nadmiar mocy, no to po prostu gdzieś tam niszczy człowieka, tak? Go trochę degeneruje, że no to jest ogromna pokusa i nawet jeśli właśnie zaczynasz jako osoba z gruntu dobra, to trudno się powstrzymać, tak? Oczywiście no jest ta metafora, że to ta jedna z tych substancji, która znajduje się w tej miksturze, no to jest za to odpowiedzialna, no ale tak naprawdę nie. Tak naprawdę no to wydaje mi się, że to jest po prostu ten nadmiar mocy, te szerokie perspektywy, które przed tobą stoją, przed którymi no trudno się oprzeć i tak naprawdę no trudno powiedzieć trochę coś innego o tym bohaterze na jakimś etapie.
Nie żeby to filmowców myślę na przestrzeni lat wiesz, żeby to wpływało tutaj na ich chęć zrobienia filmów, ale to...
Znaczy wiesz, wydaje mi się, że nie wiem, Drakulę można pokazać na przykład w bardziej różnorodnych ujęciach, tak? Bardziej jako tego potwora, bardziej jakiegoś nieszczęśliwego kochanka i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym przy filmie o Drakuli. A tutaj jakby, no wiesz, ten niewidzialny człowiek, no to jego motywacją w pewnym momencie zawsze będzie ta potęga, ta władza, właśnie to wykorzystywanie tych swoich nieograniczonych możliwości.
Wiesz, może im dalej, tym coraz trudniej było właśnie wymyślić mu jakąś motywację poza, wiesz...
Bo mogę,
poza,
prawda?
Albo nie, no poza takimi doraźnymi korzyściami, nie? No bo co taki... No podejrzewam, że właśnie im dalej, tym trudniej było pisać gościa, który wiesz, krzyczy o panowaniu nad światem, dlatego że jest niewidzialny. Może o to chodzi. No, ale dobra, no to mamy... Dotarliśmy wreszcie do tego momentu, kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić niewidzialnego człowieka. Oczywiście odhaczmy jeszcze to, że był wcześniej taki luźny koncept z niewidzialnym człowiekiem w wykonaniu Johnny'ego Deppa, jak jeszcze Dark Universe było planowane i to miał być drugi film w ramach tego ich uniwersum. Tam Johnny Depp już był na tej fotce z całą sadą innych filmów, ale nie wyszło nic z tego. Bo stwierdzili, zupełnie zmienili kierunek, tak? Zamiast stawiać na te duże nazwiska, to stwierdzili, że postawią na ciekawych filmowców. Dzięki Bogu.
Ale w ogóle zatrzymując się przy tym przez chwilę, powiem ci, że ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego filmu jako elementu szerszego uniwersum. Po pierwsze, no właśnie, co, ten nasz niewidzialny człowiek miałby w jakimś momencie się zrehabilitować i tutaj walczyć u boku jakichś innych potworów z jakimś większym zagrożeniem, a jeśli... Jakby...
A widziałaś tą mumię?
Nie widziałam tej mumii,
bo oni tam tłumaczą to, ale ja nic nie pamiętam z tego.
Nie widziałam tej mumii, ale generalnie powiem ci, że po prostu... Trochę sobie, wiesz, mając ten film, który widzieliśmy, no. Gdyby to miał być ten film, który jest poważny, który jest taki mocno psychologiczny, który no tak naprawdę nie czerpie, że tak powiem, pełnymi garściami z faktu, że to jest jakiś właśnie jakiś nadprzyrodzony potwór, no tylko to jest mocno osadzony w tym naszym takim realizmie film tak naprawdę, który w dodatku opowiada o bardzo realnym problemie. No i powiem ci, że nie wyobrażam sobie tego filmu obok mumii, obok właśnie jakiejś historii z Drakulą.
Znaczy, wiesz, szczerze, to dla mnie to jest najmniejsze, w sensie, kurczę, no niewidzialny człowiek to jest przynajmniej typ, który jest niewidzialny, może się z nim dogadać. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażali łączone uniwersum. Tam była tajna organizacja, która zbierała informacje
o tych potworach. Van Helsing był na szczycie tej organizacji, tak?
Nie, dr Jekyll.
A, okej.
Okay. Russell Crowe go wybrał.
Tak, to był dr Jekyll? Myślałam, że to był Van Helsing.
To był dr Jekyll.
Okej, bo kojarzę, że
nawet ma w filmie moment, jak mu nagle odbija, bo za późno wypił miksturę.
No i powiedz mi, i co oni mieliby robić z niewidzialnym człowiekiem?
Ale właśnie, to jeszcze tylko dokończę, nie? Że, no, niewidzialny człowiek, no gość chociaż jest jakimś genialnym naukowcem najwyraźniej, który jest niewidzialny, no. Możesz się z nim dogadać i on może użyć tej niewidzialności, żeby coś zrobić.
Nie, szalony i dopada go.
No dlatego byłby trudnym towarzysza na przykład. Ale jak oni na przykład planowali, nie wiem, potwora Frankensteina do tego wpisać? Który jest po prostu, no, niezrozumianym, biednym potworem, no. Nie wiem.
I szuka miłości.
Nie mam pojęcia, no ale okej, nieważne, nie wypaliło. W każdym razie Universal dogadał się z Blumhouse, z którym zresztą współpracują od dawna i stwierdzili, że zrobią to trochę inaczej. No i zaangażowali Lee Whannella, którego właśnie jeszcze można słówko o innym filmie. Wyglądaliśmy Upgrade też. No to był ten film. Lee Whannell oczywiście jest gościem dla horrorów, myślę, znanym już od dawna, bo współpracował z Jamesem Wanem, pisał scenariusze do wielu jego filmów, do Piły na przykład, do Insidious naznaczony.
On był chyba bardziej jakoś zaangażowany w Piłę. No nie, on tam nie grał przypadkiem?
Chyba grał. No. On często się pojawia w tych filmach, w mniejszych czy większych rulkach. No ale jego debiutem reżyserskim było Upgrade, też zrobione dla Blumhouse. No i to jest, kurczę, film, który robi wrażenie, nie? Ja w ogóle... Największe wrażenie robi na mnie to, poza tym, że to jest naprawdę dobry film, jak potem sprawdziłem budżet tego filmu i tam było, nie wiem, 7 milionów czy coś takiego, a ten film wygląda jakby kosztował, nie wiem, 10 razy więcej.
No. To jest ten dobry Venom.
Tak.
Udany Venom.
To też jest film, który opiera się, bo to, tam jest historia oczywiście o gościu, który zostaje przywrócony do sprawności, bo jest sparaliżowany, w postaci wszczepienia mu takiego specjalnego jakby...
Chipu, no, ale takiego inteligentnego chipu.
No tak, tak jakbyś miał...
Nanobotów takich bardziej, czy tak, czegoś takiego, nie?
No, wyobraźcie sobie, że macie system operacyjny w głowie, który pomaga wam robić rzeczy. I to też się opiera na takim, trochę jak Invisible Man, opiera się też na takim, myślę, bardzo uniwersalnym strachu przed czymś, czyli przed tym, że coś przyjmuje kontrolę nad tobą i nie masz na to żadnego wpływu, nie?
No to jest taki uniwersalny motyw w każdej cyberpunkowej opowieści, tak? No. Że na początku zaczynamy od takich modyfikacji, które mają ratować nam życie, potem ułatwiać nam życie, potem zaczynamy dostrzegać, że osoby z pewnymi modyfikacjami może w jakimś sensie zaczynają nas przewyższać, tak? No bo te ich, nie wiem, jakieś dodatkowe kończyny, wszczepy i tak dalej, no po prostu są w stanie robić rzeczy, których nasze ciało nie potrafi. No ale właśnie zaczyna się pojawiać ten strach, tak? W jakim momencie jakby kończy się człowiek, zaczyna się maszyna, gdzie te granice się zacierają i w jakim momencie, no to właśnie jeszcze ktoś jest człowiekiem, albo może już nie jest. No i ten film też jakby z tym konceptem jak najbardziej się mierzy.
No, świetne sceny akcji, ciekawie nakręcone.
Super wygląda, nie? Ten film, nie?
No, świetny design. W zasadzie jedyny element, gdzie troszkę widać, że to jest jednak tańsza produkcja, no to aktorzy, nie? Widać, że to nie jest, powiedzmy, pierwsza liga hollywoodzka czy coś. No, nie żeby byli najgorsi na świecie, czy coś takiego wcale, nie? Po prostu no, widać, że to są ci mniej znani aktorzy w małym filmie. No, film był dużo lepszy, niż miał interes być. To taka prawda, nie? No więc Lee Whannell dostał kolejny projekt od Blumhouse, którym stał się ten Invisible Man. I myślę, że kurczę, to zrobił świetną robotę, no. To jest dokładnie to, co ja chciałbym widzieć po tego typu adaptacjach horrorów. Już przy okazji Drakuli byłem dobrej myśli, że kurczę, może wreszcie jest czas, kiedy przy tym wielkim renesansie w ogóle gatunku, jakim jest horror, ktoś wreszcie z pomysłem podejdzie do tych klasycznych monstrów. Jeśli ktoś potrafił z pomysłem i fajny, świeży sposób podejść do Halloween, no to naprawdę myślę, że spokojnie i te klasyczne monstra uda się jakoś pokazać w interesujący sposób. No i tutaj dokonano tego przez zmiany perspektywy. Nie? Historia nie jest o niewidzialnym człowieku, ale jest historia o osobie, która jest prześladowana przez niewidzialnego człowieka. I wiesz, co mi się bardzo podoba, że ja myślałem, że ten film będzie poprowadzony w taki sposób, że nie wiemy do końca, czy ten niewidzialny człowiek istnieje, czy nie. Że razem z innymi postaciami będziemy się zastanawiać, czy nasza bohaterka, wiesz, czy
zwariowała,
czy faktycznie nie odbija, czy to nie jest tak, że ta trauma związana z tym toksycznym związkiem, w którym była, sprawia, że teraz wymyśla sobie rzeczy. Ale nie, od samego początku jest nam bardzo wyraźnie powiedziane, że nie, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z typem, który jest niewidzialny. I to jest super, bo to zupełnie też zmienia optykę, nie? Że to nie jest... Od samego początku wiemy, że bohaterka ma rację. Więc zupełnie inaczej też odbieramy. Zupełnie inaczej działa strach tutaj, bo wiemy, że jak patrzymy, nie wiem, w róg pokoju czy coś, to tam faktycznie może coś być. To nie jest tak, że zastanawiamy się, kurczę, może coś tam jest, może nie ma, tylko że duża szansa jest taka, że jest. A film uwielbia się po prostu bawić tym takim podskórnym, uniwersalnym strachem, że coś tam jest, nie? Że ten skrzypnięcie podłogi, czy jakaś butelka, plastikowa, która się odbije... To może wcale nie jest przypadek, ani powiew wiatru, ani nic takiego, tylko może ktoś faktycznie tutaj jest, nie? Myślę, że każdy miał takie poczucie kiedyś w życiu.
Tak, w ogóle bardzo fajnie ten film operuje kadrami i przestrzenią i tym, że mamy takie właśnie spokojne, powolne przejazdy kamery po pustym pokoju i po prostu nic się nie dzieje. Tam jest mnóstwo scen, kiedy w sumie nic się nie dzieje, bo bohaterka po prostu patrzy i nie ma żadnego śladu po tym, że ktoś tam jest, że ktoś tam był, ale w jakiś sposób ten film sprawia, że cały czas siedzisz na krawędzi tego fotela i tylko czekasz, czy po prostu tu ci nagle nie drgnie zasłona, albo czy właśnie nie zobaczysz jakichś tam śladów na dywanie czy na fotelu. I po prostu tak jak bohaterka jest w tym ciągłym napięciu i tylko czeka, żeby właśnie on się ujawnił, żeby mogła potwierdzić swoje obawy, no to widz czeka razem z nią.
I to jest... tak jak na przykład Ari Aster jest tym reżyserem, który bardzo lubi wrzucać jakieś rzeczy właśnie w tle, w kadry, nie? Których na pierwszy rzut oka na przykład nie widać.
Niedźwiedź.
Ale gdzieś tam się dzieją na przykład. Jeszcze u mnie podczas, nie wiem, drugiego, trzeciego oglądania dopiero widać, że, nie wiem, z drzew układa się twarz na przykład siostry bohaterki, czy że nagle widać tego w Hereditary, widać tą dziewczynkę, która tam stoi w różnych miejscach na przykład. Zresztą u Jamesa Wana w Insidious też jest taki motyw, że parę razy na przykład kamera tak sobie jeździ po domu i jak się przyjrzysz, to na przykład gdzieś widać, wiesz, dziecko albo coś takiego, nie? Co jest strasznie creepy, no bo film nawet nie zwraca na to uwagi, nie? Tylko po prostu nagle przy czwartym obejrzeniu zauważasz to i już holy shit, nie? Natomiast to jest inne podejście. Tutaj absolutnie niczego nie ma, nie? Po prostu pokazują ci pokój, gdzie niczego nie ma, nic się nie dzieje, ale przez to, jak to jest nakręcone, jak bardzo tutaj wierzymy w bohaterce, w jej traumę. Szczególnie, że ten film się zaczyna tak, wiesz, bardzo dramatycznie i z dużym napięciem, no to potem już praktycznie prawie, że do samego końca się siedzi i naprawdę, wiesz, na szpilkach.
Tak, ten film ma takie napięcie, że ja w tym filmie podskoczyłam, bo jumpscare zrobiła mi jajecznica.
Tak, w Silent Hill 2 jest taka niesławna scena, kiedy jest gdzieś coś, właśnie rośnie napięcie i nagle mamy cięcie do innej sceny i z tostera wyskakują chyba grzanki albo te takie inne tam ciastka czy coś takiego. I wiesz, to jest niesławna scena, bo próbowali zrobić jumpscare po prostu tosterem. I tutaj mu przeszło. I to nieświadomie, bo to nie jest tak, że to jest, wiesz, taki jasny jumpscare, ale po prostu samo to, że się nagle scena zmieniła.
Tak, jest ta cicha, spokojna scena i nagle mamy cięcie i mamy tam bekon i jajka skwyczące na patelni. Ja po prostu tak poskoczyłam.
No, to może jeszcze słówko o naszej głównej bohaterce, nie? Granej przez Elizabeth Moss. Jest rewelacyjna tutaj po prostu. To w zasadzie, no, ona niesie cały ten film, no bo antagonisty nie ma. Antagonisty nie widzimy. Więc w zasadzie większość scen, no, to jest po prostu Elizabeth Moss, która, nie wiem, tam...
Boi się.
Tak.
Przeżywa jakieś tam uczucia.
Tak, prawda? Albo jedzie samochodem i się rozgląda, albo chodzi po mieszkaniu powoli i cały każdy kąt ogląda, albo nasłuchuje rzeczy, nie? Albo potem zaczyna trochę tutaj też irytować wszystkich ludzi dookoła, którzy jej nie wierzą oczywiście. I to jest, kurczę, no to jest świetna aktorka, która zresztą ma odpowiednie warunki do tego, nie? Ona ma tak mega plastyczną twarz po prostu, po prostu potrafi ją tyle wyrazić, że w zasadzie, no, oglądanie jej to jest przyjemność. W zasadzie, no, to jest... Myślę, że sukces tego filmu to jest, myślę, w ogromnej części jej zasługa.
Tak, no jakby myślę, że tutaj, wiesz, nie trzeba zbyt wielu ludzi przekonywać, no bo chyba każdy, kto widział Opowieść Podręcznej, to po prostu wie, jaką Elizabeth Moss ma jakby skalę oddawania emocji. Ona ma właśnie coś takiego przyjmującego w twarzy, że jak, no nie wiem, dzieje się właśnie jakaś krzywda albo boi się czegoś, to jest dla mnie taka niesamowicie wiarygodna, że jakoś tak strasznie łatwo mi rezonować właśnie z emocjami, które próbuję oddać na ekranie.
Tak, ja bardzo lubię coś takiego co mają niektóre aktorki, że one potrafią właśnie wyglądać niesamowicie autentycznie w tych filmach, nie? Jakby potrafią się do tych scen, nie wiem, to też zasługa charakteryzatorów i tak dalej, ale wyglądają właśnie bardzo autentycznie, kiedy są przerażone i, wiesz, spocone i przerażone i tak dalej. No bo ja jednak jestem wychowany w tych wszystkich slasherach, gdzie jak mamy te, wiesz, te dziewczyny, które tam w tych ostatnich scenach uciekają przed mordercą, to nawet jak są, wiesz, zlane potem i tak dalej, wciąż wyglądają super, nie? Nie wiem, czy nie lepiej. I wiesz, i to jest takie, no, takie standard, no akceptujesz to, bo to film, nie? Natomiast za każdym razem, jak ktoś daje właśnie występ, który... I od razu wygląda mega autentycznie, no to rzuca się w oczy od razu. W ogóle bardzo mi się... W zasadzie ten film się opiera na właśnie trzech takich fajnych rzeczach, które Wanel tutaj wykombinował na potrzeby tutaj tej historii. Pierwsza to jest właśnie ten strach przed tym właśnie, czego nie widać, nie? To, że coś tam może być, nie? Bo bohaterka jest przekonana, że wie, że ten niewidzialny człowiek istnieje, że to jest ten jej były facet, że on wcale nie preparował tej swojej śmierci, tylko ją prześladuje.
Ja spreparował, sfingował.
Sfingował. Że wcale nie zginął naprawdę, no. Druga rzecz to jest też taka, że to jest ten taki strach przed tym, że nikt nie wierzy, nie? Przed tą taką... przed tym, że no nie jesteś w stanie nikomu nic powiedzieć. I to jest, myślę, mega autentyczne i coś, co jest bardzo uniwersalne w tym momencie.
Tak, no właśnie to... Cały ten wątek takiego przemocowego, toksycznego związku i tego, że później, kiedy znowu dzieje się coś złego, bohaterce nikt nie wierzy, to są takie niesamowicie właśnie autentyczne rzeczy, które no wykraczają poza taki... Właśnie nie spodziewałam się chyba tego aż tak dobrze pokazanego w tym filmie, no, że jednak no to będzie jakiegoś takiego bliżej, wiesz, takiego horroru, gdzie po prostu no bardziej mamy się bać i tak dalej, ale właśnie cały ten wątek, że nikt jej nie chce uwierzyć, no to jest bardzo takie autentyczne w swojej wymowie.
To przypominam, że ci wszyscy ludzie, którzy są w jej otoczeniu, przynajmniej, to można tak powiedzieć, szczególnie ci bliscy, których poznajemy na początku, no to są sympatyczni ludzie, którzy tak. faktycznie naprawdę chcą jej pomóc, naprawdę są życzliwi i też im się trudno dziwić, że no nie wierzą w historię o tym, że niewidzialny człowiek chodzi po domu, nie?
Tym ludziom ze starych filmów było dużo łatwiej uwierzyć. Tam po prostu wszyscy przychodził moment, że policja mówiła, no dobra, ścigam niewidzialnego człowieka. A wszyscy, no spoko, ścigam niewidzialnego człowieka. Tam po prostu nikt dwa razy nie mrugnął.
No trzecia rzecz, trochę powiązana z tymi poprzednimi, to jest też to, że ten film pokazuje świetnie strach przed taką bezsilnością i wiesz, nie posiadaniem kontroli nad tym, co się dzieje, nie? No bo fakt, no jakby, wiesz, czym innym jest strach przed tym, że ktoś jest w domu, a czym innym jest to, że co by się nie działo, to i tak jakby jesteś bez wpływu na to, co się wydarzy, bo ta relacja oczywiście między Adrianem Griffinem, tutejszym Invisible Manem i widzialnym człowiekiem, a tą naszą Cecilią, bohaterką, no to jest ta relacja, której on bardzo chce kontrolować ją, nie? Jakby totalna kontrola albo w zasadzie no nie ma innego wyboru, nie? To jest tak człowiek, który oczekuje tylko tego. Więc później, kiedy on jest niewidzialny, no to jest w stanie dalej ją kontrolować, jest w stanie dalej odsuwać od niej znajomych, jest w stanie dalej wpływać na to, co ona robi, nie?
I to jest właśnie najstraszniejsze, nie to, że właśnie wiecie, gdzieś jest niewidzialny człowiek, który przyłoży wam w głowę czymś ciężkim, bo go nie widzicie, tylko najstraszniejsze to jest to, że on w każdej chwili może tak naprawdę manipulować waszym życiem, tak? Że nie macie tutaj żadnego właśnie wpływu, nie ma się jak przed tym bronić, że wystarczy, że będziecie w innym pokoju, on jest właśnie w stanie, nie wiem, włamać się wam do komputera, robić rzeczy w waszym imieniu i też właśnie zniechęcać waszych bliskich do was i przed tym, no to już w ogóle nie ma jak się bronić. Tak? No właśnie, jeśli próbuje zaatakować fizycznie, no to on też nie jest niezniszczalny. Jakby tu jeszcze można jakoś próbować podnieść z nim walkę. Ale kiedy to jest właśnie taka manipulacja za kurtyny, no to już nic nie zrobisz.
No i wydaje mi się, że to jest sedno tego, jak dobrze ten koncept niewidzialnego człowieka został przeniesiony do współczesnych czasów, nie? Bo dzisiaj, w współczesnych czasach jakby...
Nie wykolejasz pociągu.
No nie wykolejasz pociągu, ale generalnie w ogóle wiesz, no nawet... Chodzi o to, że żeby zrobić komuś krzywdę, nie musisz się uciekać do przemocy w ogóle, nie? Jakby to w zasadzie w tym momencie to zostało bardzo zminimalizowane, nie? Zresztą to widać, nie wiem, po szkołach na przykład, gdzie dużo większym w tym momencie traumą dla dzieciaków jest, wiesz, bycie, nie wiem, zhejtowanym w sieci niż dostanie w mordę po prostu, no bo zagoi się i tyle, a później reputację tutaj trudniej jest tutaj...
Tak. A jednocześnie, wiesz, jakby duża, większa jest w dalszym ciągu jakaś taka, nie wiem, ścigalność czy karalność właśnie tej szkody fizycznej, tak? No właśnie, jeśli ktoś cię uderzy, no to masz jakiś dowód, masz jakąś ranę i tak dalej. W momencie, jeśli ktoś prześladuje cię w internecie, to nawet jeśli masz dowód, to jest dużo ciężej wykazać, kto to był, dużo ciężej o to, żeby w ogóle tego sprawcę ścigano i dużo częściej jakieś takie doprowadzenie w ogóle do odpowiedzialności tej osoby, nawet jak już powszechnie wiadomo, kto to jest, bo ludzie wciąż uwielbiają to bagatelizować, że nic się nie stało, że co to takiego, że ktoś tam cię, nie wiem, obraża, czy gnębi, czy właśnie prześladuje gdzieś tam w internecie, czy za pośrednictwem internetu. A jednak te szkody fizyczne, mam wrażenie, jakby no już tak są z nami o tyle dłużej, że ludzie już bardziej mają zakodowane, że no to jest coś złego, to jest coś godnego potępienia.
No i oczywiście tam elementy przemocy takiej typowo fizycznej w tym filmie też są, że widzieliście na trailerach pewnie, jeśli nie oglądaliście je. Ale to nie jest sedno tutaj tego terroru, nie? Ono wynika właśnie z tej takiej przewagi psychologicznej, z wpływania znowu na życie tej osoby. I no to jest właśnie coś, co się nieodłącznie kojarzy z naszymi czasami, coś, co jest bardzo prominentne w naszych czasach, właśnie wszystko, co nie jest do końca fizyczne, nie? To tyle, jeśli chodzi o część bezspoilerową, nie? Chyba.
Tak, no więc jeśli ktoś nas słuchał do tego momentu, nie wiedział, czy pójść, to myślę, że pójść.
Tak, pójść, bo to naprawdę jest... Ja mówię, trudno mi sobie wyobrazić lepsze przełożenie klasycznej historii, takiej jak Invisible Man właśnie na współczesny język, nie? I ze współczesną wrażliwością, też ze współczesnej perspektywy. Wydaje mi się, że ta zmiana perspektywy na bohaterkę, z której perspektywy to oglądamy, no jest dużo ciekawsze mimo wszystko, nie? Szczególnie, że tak jak wspomniałeś wcześniej, no ile można wałkować motyw gościa, który po prostu mu odbija od, nie wiem, potęgi tutaj, jaką ma, nie?
No przy czym jemu nie odbija od potęgi, jaką ma. To jest właśnie ten powrót do tych korzeni, do tego, że no gość po prostu jest amoralny, że jest manipulantem, że musi mieć nad wszystkim kontrolę i że właśnie nawet takie osoby mu najbliższe, no to... Mhm. No, są traktowane przez niego tak, jak narzędzia. On ma jakieś swoje pragnienia, jasno nam to już zakomunikowane i on nie zawaha się przed niczym, żeby do tego doprowadzić.
No dobra, to przejdźmy sobie w takim razie do tych paru spoilerowych rzeczy. I mam parę pytań. Przede wszystkim, jak ci się podoba zaktualizowanie tutaj sposobów, jaki osiąga niewidzialność? Bo tu widziałem, że sporo osób narzeka na to, że tam jakiś kostium i tak dalej... Nie wiem, wydaje mi się, że to też jest bardzo w duchu, wiesz, dzisiejszych czasów, gdzie jesteś w stanie wyobrazić kostium składający się praktycznie z samych kamer, który, wiesz, osiąga tę niewidzialność dzięki temu, nie? Myślę, że dużo łatwiej jest sobie to współczesnej publicy wyobrazić niż, wiesz, magiczną miksturę, która nagle tutaj zamienia, nie wiem, no, ciało w niewidzialne, niby jak, nie?
Więc... Tak, no też wiesz...
Jakby to też nie jest najważniejsze, to jest w ogóle ważna rzecz do odhaczenia, że to nie jest najważniejsze tak naprawdę, ale przez to, że ten film stara się być osadzony właśnie we współczesności bardzo, w współczesnych problemach i tym kontekście społecznym, to wydaje mi się, że dobrze, że też nie poszli, wiesz, w taką umowność tutaj, nie? Znaczy, no na jakimś tam poziomie poszli oczywiście, no bo to nie jest, nie skupia się na tym cała historia, ale wiesz, po prostu to jest w miarę jeszcze do uwierzenia.
Czy moim zdaniem to po prostu pasuje też do takiej estetycznej strony tego filmu i w ogóle no, do tego, kim jest główny bohater, tak? No bo on mieszka w takim bardzo minimalistycznym, takim ascetycznym, chłodnym wnętrzu, gdzie no mamy wszystko oczywiście w takim nowoczesnym designie, gdzie mamy tam dużo betonu i tak dalej, ale tam praktycznie nie ma żadnych, nie wiem, przedmiotów na zewnątrz. No i teraz no nie wyobrażam go sobie jako tego, wiesz, takiego naukowca w tym takim laboratoryjnym kitlu, który jakieś te próbówki odmierza i wypija coś i jakby to w ogóle nie pasuje do tego, kim jest ten bohater i co o nim wiemy. A to, że właśnie on jest takim naukowcem, który, no nie wiem, zajmuje się bardziej właśnie jakąś robotyką, informatyką, optyką, cybernetyką i powiązanymi z tymi rzeczami, tak, on jest jakby tam najgenialniejszym optykiem, no ale zakładam, że potrzeba było jeszcze innej technologii, którą no, też zna, no to dużo bardziej pasuje jakby do konceptu, plus no to też stwarza to dodatkowe pole manewru, które film świetnie wykorzystuje, tak? Że no ten strój, no to nie jest coś, co jest w jakimś sensie z bohaterem na zawsze. On tutaj może w dowolnym momencie go zdjąć, może go komuś przekazać, może takich strojów mieć więcej, bo mamy już po prostu jakąś technologię, żeby to stworzyć. A no... Plus właśnie on tutaj nie potrzebuje tego, ani wyścigu z czasu, nie potrzebuje tego motywu, że tutaj jakaś substancja wpływa na niego.
On jest cierpliwy, nie?
Tak więc
to
też jest jeszcze tylko powiem, no fajny jest ten element zaskoczenia jednak, który w jakimś momencie tam powstaje, tak? Że kiedy w kostiumie później widzimy zupełnie inną postać.
Wiesz, co w jej zwiastunach?
Tak?
No. Bo ile dobrze kojarzę, w jednym zwiastunie jest ten motyw, gdzie jest scenka po prostu, jak zdejmują komuś tą maskę i tam jest ten brat, no.
Okej, okay, to wydaje mi się kompletnym nieporozumieniem. Jakby, to nie tak, że oczywiście to nie psuje filmu, ale wydaje mi się, że to jest jednak taki fajny, zaskakujący moment, który fajnie odkryć samemu.
No pewnie, nie? Bo w którymś momencie, wiesz, to jest też niedopowiedziane, nie? Czy znaczy, wiemy...
Jakby, wiesz, jak jest ten moment, jak faktycznie okazuje się, że w kostiumie jest brat, no to jest ten moment, kiedy no, na początku myślisz sobie, że a może to od początku był ten brat, tak?
No właśnie tutaj zostaje na ciebie sprowadzona ta odpowiedzialność przez reżysera, żeby czy wierzysz w takim razie bohaterce, czy nie wierzysz, nie? To swoją drogą. Natomiast... W ogóle, zapomniałem, co miałem powiedzieć. W każdym razie, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze mówię z tym trailerem. Być może miałem déjà vu i po prostu ta scena mi nagle się po prostu zapisała w głowie. No nieważne. To może sobie przypomnę później w każdym razie, co chciałem powiedzieć. A przejdźmy jeszcze do jednej kwestii. Jak już możemy mówić o spoilerach. Najlepsza scena.
Bardzo lubię tę scenę, kiedy bohaterka siedzi na tym takim stryżku Pawlaczu i tam odkrywa właśnie telefon, który on zostawił. I później jest ta scena, kiedy ona myśli, że on może tam się do niej skradać i oblewa go jakąś tą białą farbą i pierwszy raz widzimy zarys w ogóle tego kostiumu. I to była dla mnie tak przerażająca scena.
No, jest dobra. Też było zwiastunia.
Zostaje w głowie.
Nie oglądajcie zwiastunów po prostu.
Jeśli
nie
ktoś nas słucha w tym momencie, to już chyba ktoś to widział film.
No pewnie tak, ale tak na przyszłość. Nie ma co oglądać tych zwiastunów. No jest bardzo, bardzo skuteczne. Nie? Po prostu ten cały zarys, w ogóle ten zarys po prostu wygląda przerażająco. No bo
tak.
Wiesz,
bez, to jest takie widmo, takie, tak, tak, tam tak. Nie ma twarzy.
No właśnie bez takie... twarzy to jest takie
i
bardzo...
Wiesz, ja nie jestem jedną z tych osób, które mają lęk przed tymi okrągłymi rzeczami koło siebie, jakkolwiek się to tam nazywa.
Tak.
Jakaś fobia, tak?
Że widzisz... Trypofobia?
Tak, że widzicie takie kółka koło siebie, jakieś, czy plastry miodu, czy
dużo
coś.
Małych dziurek koło siebie.
Ale na tym kostiumie jest coś takiego, no bo to są te oka kamer, prawda? I kurczę, ten moment, kiedy on się pojawia, taki w ogóle ułamek skóry, jest jakiś taki mega przerażający, taki super.
Tak, tak, jest ta scena w tym składzie zamkniętym, tak, gdzie przyszłą bohaterkę, gdzie on tam zostaje uszkodzony lekko i ten kostium się pojawia i znika, też wygląda bardzo fajnie. Bo właśnie estetycznie to jest fajnie ograne, nie? Że nawet jeśli coś nie wygląda jakoś super, nie wiem, pod względem efektów specjalnych czy coś, no to estetyka nadrabia tutaj, bo to jest... Ktoś fajnie to wymyślił. No ja muszę powiedzieć, że no, scena w restauracji to jest ten,
o, tak,
ten wielki
jest
wow
super.
Moment, który też przychodzi znikąd zupełnie, nie? No bo to jest ten moment, kiedy pojawia się ta siostra i my tak, okej, dobra, wreszcie, może jej uwierzy wreszcie, nie?
Tak, i w ogóle myśli sobie, że o super, zabrałem do miejsca publicznego, gdzie on tu nic nie będzie mógł zrobić, wśród ludzi, że będą mogły cicho porozmawiać,
tak, tak, właśnie.
Nie?
No, to, bezpieczna to
myślisz
przestrzeń,
sobie,
no.
Myślisz sobie, kurczę, no tu mądry pomysł, nie?
No, a później przychodzi ten moment z nożem i wow, to jest dobra scena. Właśnie, wiesz, no to jest jedna z tych scen, które myślę, że jednak popychają ten film w kierunku horroru, nie? No bo jasne jest, powiedzmy, nie ma tutaj jakichś takich... ten film nie jest jakoś bardzo krwawy, a
nie, to jest jedyna
takiego...
scena chyba, w której w ogóle jest jakaś tak bardziej krwawa.
Tak, ale wydaje mi się, że bardziej, że to jednak nie jest film, którym się skupiamy na, nie wiem, odkryciu tajemnicy, ani nic takiego, i który nie ma mieć suspensu, on ma przerażać jednak, nie? W dużej mierze i myślę, że w tych scenach w domu i tej na strychu, czy w restauracji, no jednak to robi wrażenie. To scena w restauracji może nie przeraża, ale szokuje na pewno, nie?
Mhm.
Więc, no. I to... Chcesz jeszcze dodać do tego?
Nie, do tego nie.
Okej, okay, czy... No to dobra, to możemy przejść do tego,
nie,
o czym chciałeś
powiedzieć. Nie, bo ja chciałam teraz z kolei o takich dwóch małych rzeczach, które... Może trochę mi przeszkadzają, jakby tak nie do końca, moim zdaniem, są wykorzystane w tej fabule.
Okay.
Pierwsza rzecz jest taka, że trochę bez sensu jest ten testament, jakby po co jest ten wątek? On niczego nie wprowadza. W sensie, no bo, znaczy on wprowadza to, że pojawia się postać tego brata, którego chyba po prostu nie mieli jak wprowadzić, żeby ona miała z nim jakieś interakcje, żeby on musiał być w jej życiu w jakiś sposób. Ale sam ten wątek, że o, to on zapisuje jej ten majątek, ale jeśli popełni przestępstwo, no to go odbiera, to w ogóle nie ma sensu, bo to nie tak, że jej na tym zależy, więc później z tego powodu jest zmartwiona, że nie wiem, jest podejrzana o morderstwo, no jest przerażona, no bo kurczę, zginęła jej siostra, tak? I jakby... I cały ten wątek jest po nic zupełnie, moim zdaniem, że ona dziedziczy ten majątek, ale może nie, ale może tak.
Znaczy, wydaje mi się, że tak, z jednej strony no to właśnie trzeba było wprowadzić tego brata, a z drugiej strony, no, może chodziło o to, żeby jej to odebrać po prostu. Jakby, wiesz, ten moment, kiedy...
No ale to nie tak, że ona zaczęła, wiesz... super, przeprowadziła się do, nie wiem, lepszego domu, lepszego domu, cokolwiek.
Tak, tylko, że wiesz,
nie, no.
No nie wiem, mam wrażenie, że ten moment, kiedy ona się dowiaduje, że no tutaj dokonała przestępstwa, więc odbieramy to, wiem, że tutaj chciałaś tej swojej... Kto to był dla niej?
No to jest córka jej przyjaciela.
No, chciałaś, nie wiem jak się nazywało, dać na wiesz, na jej edukację i tak dalej, no przykro mi, nope. Mam wrażenie, że to jest prosty element, żeby jej torturować dalej. Trochę bardziej niż normalnie.
No i drugi element...
Bo jest bardziej niż normalnie, co ja mówię? W sensie bardziej. Na tym skończmy.
No i drugi element to jest ta kwestia tej ciąży. Która, no raz, że jest trochę o tyle dziwna, że no w sumie nie do końca wiemy, po co temu typowi jest to dziecko, czemu jemu tak na tym zależy. Jakby on się wydaje jakimś takim, wiesz, kompletnym socjopatą, który jasno lubi mieć kontrolę nad kimś, ale nie widzisz w nim gdzieś, o, że on tak bardzo chciałby mieć dziecko, czy cokolwiek. Po co mu to dziecko? Co on by z nim robił? Z tym? Okej, okay, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że no, on jak najbardziej dążył do tego, żeby to dziecko się pojawiło, tak? Było powiedziane, że podmieniał jej właśnie tabletki antykoncepcyjne na jakieś placebo. No więc on jak najbardziej spodziewa się, że ona w tej ciąży jest albo może być. Po czym mamy scenę, jak on ją po prostu rzuca nią po całej kuchni, mimo że tak bardzo chce tego dziecka i to nie ma sensu.
Znaczy ja myślę, że on nie chce dziecka, to jest po prostu jego zachcianka taka, na zasadzie, że...
No dobrze, ale nie, no później mu zależy niby, żeby tak, jakby cały czas, no jak już wie, że ona jest w tej ciąży, no to chce to dziecko, chce, żeby ona urodziła to dziecko.
Ja to widzę bardziej jako po prostu kolejny poziom kontrolowania jej. jakby on stwierdza, że chce mieć dziecko, więc proszę mi tutaj zrobić dziecko i wiesz, i jest w stanie, wiesz, podmieniać te tabletki i... No nie wiem, mi się to wpisywało po prostu automatycznie, wiesz, nie, ten element to, jeszcze, niedecydowania o sobie,
nie? To tak, ale mówię, jeśli właśnie później to, że jednak on miota nią po tym pokoju, no to wydaje mi się trochę bez sensu, jeśli, wiesz, bierze pod uwagę fakt, że no może jednak jest w ciąży, tak? No, wiesz, I później właśnie, kiedy już wie, że jest, to właśnie już tak, no nie próbuje jej zabić nigdy, tak? Zabija tych innych ludzi, nie próbuje jej faktycznie zrobić jakiejś krzywdy, więc to jedno bym...
Okay.
Trochę mi to zgrzyta po prostu.
No dobra, ale on chyba wcześniej nie wiedział jeszcze, że jest.
No nie wiedział, że jest, no ale chyba mógł podejrzewać, tak? No próbował do tego doprowadzić.
No zapomniało mu się, no, ale potem, nie no, potem dopiero się oficjalnie dowiaduje, że jest ciąża,
no tak.
I wtedy się uspokaja,
no tak,
nie?
Więc właśnie dlatego wydaje mi się, że jednak wcześniej... No mógł to brać pod uwagę, no ale dobra, no może psychopatą, no czy Marys jest socjopatą, no whatever.
To...
No ale powiedzmy, że to jest gdzieś tam taka rzecz w spójności, która, no nie wiem, zwróciła jakoś po prostu moją uwagę.
Zastanawia obecność tego psa w tym filmie. Jest ten pies, który się pojawia w ogóle w tym pierwszej scenie.
I jest pozytywnym bohaterem, prawda? Potem... Widać, że ten pies też jest udręczony przez niego.
No, no tak, widać, że go nie lubi. Potem on się pojawia w tym domu, jak do niego wraca.
I odchodzi z bohaterką. Jest scena odchodzenia z psem.
No, ale tak, to na końcu, nie? Ale jeszcze wcześniej tam się, jak ona tam wbija na chwilę do niego, no to też ten
no,
pies
ale
jest.
To pies jakby, wiesz, jest po jej stronie.
Tak, i czytałem, że ponoć, nie jestem pewien na 100%, że ponoć po prostu ten pies miał mieć większą rolę, po prostu miał rzucić się na tego głównego bohatera i go zatrzymać. Ale ponoć nie mogli psa do tego namówić po prostu. To nie jest potwierdzone 100%, coś takiego czytałem, więc...
Pies odmówił grania tej sceny.
Po prostu trudno jest znaleźć, wiesz, dobrze trenowanego psa, który... Bo zwykle te psy, które grają w filmach, one są takie mega przyjazne i posłuszne i tak dalej, więc trudno namówić takiego psa, żeby się rzucał na ludzi, nie? Na zawołanie. Więc ponoć to był problem, ale nie wiem. Jeśli tak, to cudowna historia. To pomówmy jeszcze o finale, który jest...
Super.
No jest bardzo satysfakcjonujący na
tak,
pewno.
Tak, no właśnie
nie?
Myśmy ostatnio o tym rozmawiali trochę przy innej okazji, że fajnie jak mamy ten film, kiedy bohaterka no z jednej strony jakby zaczyna jako ofiara jakiejś przemocy, czy właśnie jako ofiara tutaj tego naszego antagonisty i jakby nie kończymy na tym, że to nie tak, że ona do końca jest właśnie tą taką udręczoną ofiarą, tylko kurczę, kiedy jednak mamy ten motyw zemsty, tego, że ona może odpłacić mu za te wszystkie krzywdy, no bo po pierwsze, no to jest właśnie satysfakcjonujące, a po drugie, no kurczę, no jednak to jest ta rzeczywistość filmowa, więc fajnie, jak ta ofiara przemocy domowej i manipulacji może się wreszcie odegrać na tym bohaterze, bo oczywiście nie może tego zrobić w świetle prawa, tak? Jakby to nie jest tak, że to nie jest jej pierwsza myśl. No i pierwsza myśl to chciałaby po prostu, żeby faktycznie sprawiedliwie go ukarano. W momencie, kiedy jak zwykle okazuje się, że się nie da, bo tu nie ma dowodów, a nie, bo jednak to nie był on i tu jednak część osób dalej nie wierzy, no to kiedy w tej właśnie chociaż w rzeczywistości filmowej można wziąć sprawy w swoje ręce i no odpłacić mu dokładnie tym samym.
No to jest... Lubimy w filmach bardzo tego typu
lubimy.
Osoby, które biorą sprawy w swoje ręce i w momencie, w którym prawo tutaj nie dostarcza, no to robią to same, nie? No, tym bardziej, że ona przecież... mam wrażenie, film tego nie mówi jakoś jasno, ale mam wrażenie, że ta opcja z tym policjantem, z tym jej kumplem, który, wiesz, jest na podsłuchu, to jest plan A.
No
w
tak.
Sensie, jeśli on
po
się
prostu
przyzna,
ona już nie ma innej drogi.
Nie, ale w sensie, że on siedzi i jeśli on się przyzna, no to używamy tego nagrania, dajemy
tak.
To w policji i przymykamy typa, nie? No ale jeśli on się nie chciał przyznać, no to...
No tak, no. Wiedziała, że właśnie bez jego otwartego przyznania, no nic mu nie zrobią, tak? No bo mieli sprawcę, tak? Złapanego. No to co mają dalej kombinować?
No właśnie, więc tutaj... Fajne jest też to, że ona, wiesz, że ten finał nie bierze się znikąd. Ona wykorzystuje w tej całej akcji w zasadzie wszystko, czego się nauczyła w tym filmie, nie? Jakby...
No i to, że ona wcześniej sobie przecież odłożyła ten strój, prawda?
Przygotowała sobie strój, widziała, co jak te kamery działają, widziała, że temu typowi zależy na dziecku, więc ona jakby też używa tutaj tego motywu, wiesz, żeby go...
Porozmawiajmy o dziecku,
tak,
nie?
Porozmawiajmy o dziecku, próbuję go do siebie przekonać, nie? Żeby niczego nie podejrzewał. Wiesz, te wszystkie wiadomości, które ona wyłapuje po drodze, no, mają tutaj zastosowanie i udaje jej się tutaj na końcu...
No tak, i robi trochę, no... To samo, co on zrobił, tak? No ta scena z nożem, no jest odbiciem tej sceny z restauracji.
Właśnie, wiesz, to też wiadomo, że no, morderstwo nigdy nie jest rozwiązaniem, tak? Ale nie w filmach lubimy takie rzeczy. Plus, no, można by zakładać, że gdyby nie ta śmierć siostry, to jakby to był ten moment przełomowy, nie? Na zasadzie, okej. Jakby wszystko podejrzewam, co on jej zrobił, jeszcze by jakoś zniosła, ale fakt, że jej siostra ucierpiała na tym,
ona zaczyna od tego, że ucieka, tak? A nie od tego, że właśnie próbuje go zabić, no mimo że on jest sprawcą przemocy, tak?
No właśnie. Okej. To chyba omówiliśmy całość, tak mi się wydaje. To jeszcze tylko wspomnę o tym, że tak. Sceny akcji też były bardzo fajne. Nie było ich tu oczywiście tak dużo, jak w Upgrade siłą rzeczy, no ale jak były, to były i to były naprawdę bardzo fajne i też były tak nakręcone w podobny, charakterystyczny sposób. Trochę inaczej oczywiście, no bo to też inny bohater, ale
tam, gdzie się dało, tam jak jest ta scena właśnie w tym zakładzie zamkniętym, gdzie on rozprawia się z ochroniarzami, no to właśnie wyglądało w trochę podobnym stylu.
Lubię też to, że ta nasza bohaterka myśli logicznie i na przykład w którymś momencie, jak chce uciec od tego naszego antagonisty, to wsiada do Ubera i jedzie tym Uberem.
Tak, bo wie, że on nie miał jak tam się dostać.
No nie jest super szybkie, nic takiego. Nie ma jak wejść do tego samochodu wtedy, więc i wybrała tą daleką trasę do tego jego domu. W trakcie trasy była w sumie bezpieczna.
Tak, była przed nim, tak.
No, bardzo mądre.
Tak, właśnie, podoba mi... tego, co czytałam...
Albo jak rozrzuca tą ziemię na przykład w domu, żeby, wiesz, znaleźć kroki. To nie działa w tym momencie akurat, ale to się wydaje, kurczę, całkiem zmyślne.
Wiem, że jest grupa osób, która jakoś tak uważa, że ta bohaterka jest taka antypatyczna i w ogóle, ale właśnie...
Jaka ma być? Że ma być uśmiechnięta i zadowolona? No, ma być antypatyczna, bo jest zaszczuta i...
Nie, no tak, ale wiesz, są ludzie, którzy, nie wiem, których to denerwuje, że ona że narzeka i tak dalej. Jakby... rozumiesz, o co mi chodzi. Jakby podoba mi się to, że właśnie w momencie jakby na końcu, że właśnie ona już nie jest tą taką przerażoną ofiarą, tylko w momencie jak odzyskuje tę kontrolę, to jest ten moment, kiedy ona mu tak, wiesz, poza jakby tą kamerą, tak totalnie na chłodno, wiesz, mówi mu, że to ona, żeby on wiedział, po prostu, to jest taka super scena.
No nie, myślę, że ten przełomowy moment był w tym zakładzie zamkniętym, jak ona użyła tego planu, żeby się wydostać, żeby go zdzielić tam, wsadzić mu to pióro.
Tak, że właśnie, wiesz, mimo tego, że jest właśnie taka zaszczuta i przerażona, to nie jest taka, wiesz, spanikowana przez cały czas, tylko właśnie ma w sobie ten takie chłodne myślenie. To jest super, to jest.
No, to widać od tych pierwszych scen, nie? No bo jednak ten plan ucieczki też widać, był przemyślany i przeprowadzony prawie, żeby zbędnie, gdyby nie ta miska i ten alarm. No to wyszło bardzo dobrze. Okej, to tyle jeśli chodzi o film. Także, no, co więcej dodawać? No, polecamy gorąco. Zresztą mieliśmy nagrywać z Radkiem, Radek niestety odpadł, ale... Ale choć oczywiście żałuję, że nie ma Radka, no to na dobrą sprawę mówi to samo, co my pewnie, nie? No bo
Radek powiedział, że mu się podobało.
Radek powiedział, tak.
Coś jeszcze powiedział, co powiedział Radek. Zbierałeś od niego jakąś złotą myśl.
Tak, faktycznie coś pisał. Że sprawa z kostiumem wpyta.
Okej.
A reszta wrażeń Radka?
Zawrzyj to w tytule. Niewidzialny człowiek, kostium wpyta.
No ale widzicie, no nawet jeśli chodzi o kostium, to się zgadza. Reszta wrażeń Radka jest tam u niego na fanpage'u. Może jeszcze będzie okazja wrócić kiedyś tam do tego, przy jakiejś okazji do tego filmu, to wtedy zapytamy jak Radek, ale wiem, że mu się podobało. Natomiast to jeszcze ostatnia rzecz, o której sobie krótko powiemy. Czyli tak, czyli co dalej? Bo ja mam nadzieję, że biorąc pod uwagę wielki sukces finansowy tego filmu, bo on kosztował 7 milionów dolarów, tak samo jak Upgrade, podejrzewam, że tu mniej poszło na efekty specjalne, więcej na obsadę, ale no, nie wiem ile tam zarobił, ile ma w tym momencie.
Dużo. Nie piszesz, a nie piszesz.
Piszę. W tym momencie ma prawie 100 milionów na całym świecie.
Wow, ale to...
No, i pewnie na tym się nie skończy, no bo wiesz, te dobre recenzje, myślę, że swoje też robią. I właśnie też to, że właśnie, to nawiążę do tego, o czym mówiłem na początku. To jest ten horror, który można polecać ludziom, którzy nie lubią horrorów, nie? Które, jak nie wiem, jak Quiet Place na przykład, no to jeden z tych filmów, który myślę, że uniwersalnie może się podobać. No, jak z każdym filmem, wiadomo, nie jest to obowiązkowe, ale wydaje mi się, że wielu osób może przypaść do gustu przez to, że on jest dosyć uniwersalny właśnie i ładnie się odnosi do realnych problemów, realnych traum i strachów i tak dalej.
Tak, i wydaje mi się, że też to, o czym mówiliśmy na początku, czyli że no, niewidzialny człowiek nie jest mocno wyeksploatowany tak naprawdę w popkulturze, w kinematografii, to też jest moim zdaniem jakiś plus, no bo hej, może właśnie wielu naszych widzów jeszcze w ogóle też nie miało okazji widzieć niewidzialnego człowieka, czy widziało jakąś tam jedną, dwie adaptacje i faktycznie to może też ich przyciągnąć niż tam, nie wiem, 58 film o Drakuli.
No właśnie, ale No tak, jeśli udało się zrobić w miarę fajnego Drakulę BBC, jeśli teraz Blumhouse zrobiło fajnego Invisible Mana, róbcie dalej, kurczę, no. Jestem pewien, że spokojnie da się też w ramach innych potworów Uniwersalu znaleźć takie rzeczy, które będzie można zaadaptować na współczesny, wiesz, na współczesny język, bo jednak każda z tych postaci to są po prostu fajne historie, no. I były fajnymi historiami, jak były tymi oryginalnymi książkami, ale mam wrażenie, że te filmy Uniwersalu szczególnie, tak wydystylowały to, co jest takie najbardziej esencjonalne w tych postaciach, że teraz nic tylko brać i to przerabiać na swoją modłę. Zróbcie jakiś film o, nie wiem, potworze Frankensteina, który będzie trochę czymś innym, który trochę inaczej podejdzie do tego tematu.
Jak ja już jeszcze... nie potrzebuję, bo jest to świetna teatralna adaptacja. Polecam.
Ja musiał się coś... Niech to przyniosą do współczesności. Niech może właśnie niech... Tak jak Hammer zrobił swojego Frankensteina, gdzie zrobili głównym bohaterem, czy raczej tym głównym wylanem filmu, samego doktora Frankensteina, który w tej wersji ich jest właśnie takim szalonym naukowcem, takim kompletnie bezwzględnym, nie? I negatywnym. Co było fajnym też wywróceniem konwencji. Teraz może też wypadałoby zrobić to trochę inaczej, nie? No nie wiem, jak Dark Universe miało startować, to mieli zrobić nie Frankensteina, tylko narzeczoną Frankensteina od razu. Więc może w tym kierunku można by iść. Myślę, że kurczę, dałoby radę wymyślić z tego coś ciekawego, albo iść w tym kierunku naukowym, albo w jakimś bardziej egzystencjonalnym, nie wiem.
A potem crossover z Mumią.
Kurczę, no Jekyll i Hyde to też wydaje mi się, że jest dobry motyw na współczesny film. Potwór z Czarnej Laguny już był od Guillermo del Toro. Nie wiem, czy z Wilkołakiem da radę coś ciekawego zrobić, ale myślę, że z Mumią, ale Mumia jest spalona na parę lat przynajmniej. Nie, ale wydaje mi się, że spokojnie z tej biblioteczki Uniwersalu można wyciągnąć jeszcze sporo fajnych rzeczy. No a teraz mamy, mówi się o tych planach na Invisible Woman od Elizabeth Banks.
I chyba z Elizabeth Banks też w głównej roli.
Co wydaje się ciekawym pomysłem. Jestem ciekaw, czy to... Bo to podejrzewam, że wiesz... To będą traktować właśnie jako kontynuację spin-off, ale życzyłbym sobie, żeby był trochę inny film jednak.
Tak, no właśnie może znowu jakaś komedia czy coś takiego w zupełnie innym tonie.
No, niech to wiemy, że Blumhouse już ma na koncie horror komedię, powiedzmy, i wychodzi to całkiem nieźle, więc spoko, niech robią. Właśnie niech ewentualne kontynuacje czy spin-offy tak się odnoszą jak ten drugi Invisible Man Universal do pierwszego, nie? A myślę, że przed Lee Whannellem też ładna kariera, niech robi dalej. Niech sobie darują, nie wiem, sequel właśnie Invisible Man 2 czy coś takiego, bo to, wydaje mi się, że ten film jest tak fajnie zamknięty, że nie ma co tutaj kombinować, ale nie wiem, jakiś właśnie...
Brat już nie żyje, więc nie będzie sequel.
No właśnie, ale jeśli po prostu ktoś będzie miał jakiś fajny koncept, właśnie znowu wzięcie jakiejś tam, wiesz, esencjonalnej rzeczy z samej historii, przerobienie tego na fajną historię, no to niech robią.
What? Tak jest.
Dobrze, myślę, że żyjemy w dobrych czasach, kurczę, jeśli są w stanie zrobić dobrą reinterpretację potwora Uniwersalu.
Żyjemy też w złych czasach, kiedy musimy się bać tych niewidzialnych ludzi.
No.
W internecie albo gdzieś.
No, ale przynajmniej mamy film. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Dajcie nam znać, jeśli widzieliście film, jak wam się podobał, jeśli nie widzieliście, no to mówię, zachęcamy do udania się i sprawdzenia. Jak sprawdzicie, no to też dajcie nam znać, jak wam się podobało. No i możecie też napisać, możecie sprawdzić też te wcześniejsze filmy, może widzieliście ich więcej na przykład. Może ktoś widział sequel do Hollow Man, bo był taki na przykład.
Co musiało być w sequelu do Hollow Man?
Nie, no to był taki już śmieszny, chyba na nośniki. Tak. To trochę mnie fascynuje, szczerze mówiąc. Może sprawdzimy kiedyś. No, w każdym razie kolejne horrory, na które się wybieramy, no to Quiet Place teraz już niebawem wychodzi, nie? Druga część, też jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Oceny są dobre.
Blumhouse miał jakąś zapowiedź też, czegoś, co mówiłeś, że leżało w szafie.
The Hunt. Mm-hmm. Ale to myślę, że to nie oczekuje jakichś, szczerze mówiąc, tutaj walorów artystycznych po tym filmie.
No może znowu będzie film o bogatych i biednych.
No może. Mm-hmm.
To modny temat ostatnio.
No, w tym roku Halloween też. Więc może być kolejny sukces finansowy dla Blumhouse. Może być dobry rok dla nich w ogóle. No, słuchajcie, jeśli ciekawi was jakiś temat tutaj poruszany przez nas i chcielibyście, żebyśmy go rozwinęli, albo, nie wiem, podpowiadali na jakieś wasze pytania odnośnie tego, to możecie to robić w formie tipów lub superchatów. Link do tipów macie oczywiście w opisie. A my będziemy się żegnać. Dzięki, Marta, za tę dyskusję. No właśnie, była na zdaniu Marta na remontę.
Już myślałam, myślałam, że tego nie będzie.
No, no nie, no trzeba, bo w ogóle powinniśmy na początku mówić, nie? Bo tak, ale już się przyzwyczaiłem, że robimy to na końcu, więc może niech na końcu chociaż ludzie zapamiętają imiona i nazwiska, nie? Ja się nazywam Łukasz Stelmach i widzimy się w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.